witam wszystkich. Ostatnio sporo moich myśli krąży wokół listu świętego Pawła do Efezjan, więc od razu możemy się nastawić, że podobnie jak moje dwa ostatnie kazania miały charakter przesłania z tego listu, tak i dzisiejsze kazanie będzie miało przesłanie z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Więc jeżeli mamy Biblię, możemy otworzyć na pierwszym rozdziale. Pozwólcie, że się jeszcze pomodlę. Panie, tak proszę Ciebie o to, by nasz wzrok był skierowany na Tobie, na Ciebie, na to, kim Ty jesteś, by prawda Twojego słowa przemawiała do nas i nas kształtowała. Proszę Cię, byś pobłogosławił ten czas. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest błogosławieństwem, że w Tobie jest błogosławieństwo. Amen. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że nie jest problemem, nie stanowi problemu wielkość naszych problemów. A problem stanowi to, że wierzymy w zbyt małego Boga. I tym zdaniem chciałbym rozpocząć kazanie dotyczące listu do Efezjan i też myśląc o Efezie, o sytuacji wierzących, nie była ona prosta. List do Efezjan jest znany z tego, że pod koniec wymienia tam całą zbroję Bożą, w co się przyodziać. I rzeczywiście w Efezie, kiedy patrzymy w Dziejach Apostolskich, napotykamy na ich ciężką sytuację. To między innymi w Efezie właśnie miało zdarzenie z synami Sewy, którzy byli zaklinaczami i było to miasto pogrążone właśnie i w okultyzmie, mocno zdemonizowane, także w zasadzie było pogrążone w takim mroku. I chociażby w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale możemy przeczytać o tym w 19 wersecie, że w Efezie niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Już same księgi stanowiły potężny majątek, który tam był i rzeczywiście było to miasto bardzo mocno problematyczne, jakby można tak powiedzieć. Ale nie było to problemem, od którego Paweł zaczyna swój list. Zaczyna w ogóle od czegoś innego swój list. Pierwsze trzy rozdziały w ogóle mają charakter tego, kim Bóg jest, tego, co uczynił, tego, kim my jesteśmy w Nim. I na tym koncentruje się apostoł Paweł w pierwszych trzech rozdziałach. Dopiero trzy późniejsze rozdziały mówią o praktyce, co możemy robić. Dla Pawła była bardzo istotna świadomość, która jest w nas wierzących, tego, w jakiego Boga wierzymy, kim On jest dla nas. Pierwsze sześć wersetów. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim, duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Moje ostatnie kazanie dotyczyło tego fragmentu, więc nie będę za bardzo się wgłębiał w ten fragment, ale ku przypomnieniu warto zwrócić uwagę na to, że przez Boga, przez to, co On uczynił, zostaliśmy usynowieni. I padło takie sformułowanie, że to usynowienie w starożytności miało o wiele większy i głębszy wymiar niż dzisiaj dla nas. Chociażby adopcja. Usynowienie wtedy wiązało się z tym, że osoba, która jest usynawiana, traci poprzedni dług. Finanse, za które był odpowiedzialna ta osoba, już nie ciążą na niej. Też ta osoba nie miała żadnej własności, bo wszystko to, co należało do tej osoby, mogłoby się wydawać należeć do tej osoby, tak naprawdę należało do ojca jego. Podobnie i dług. Jeżeli ciążył na ojcu dług, to nie tylko na ojcu ciążył dług, ale również na synu. I ojciec w tamtych czasach mógł zrobić, co chce ze swoim synem. Był taki przypadek, kiedy to w Rzymie w wyniku spisku, w którym wziął udział jeden wysoko postawiony polityk, ojciec po prostu skazał go na śmierć za to, co zrobił, bo miał takie prawo. Dzisiaj trochę inaczej to widzimy, jednak ta władza ojcowska, to, że doznaliśmy usynowienia przez samego Ojca w niebie, możemy się uchwycić tego w tym, że nasz dług został odpuszczony, że już nie należymy do starego ojca, którym, kiedy byliśmy nieświadomi, postępowaliśmy w grzeszności, ale należymy do ojca, który jest w niebie, który odpuścił nam dług i w nim mamy zbawienie. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. To w nim mamy. I czytając dalej od 7 do 14 wersetu. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Mamy Ojca, który jeszcze zanim o tym pomyśleliśmy, zanim byliśmy na ziemi, zanim się narodziliśmy, wybrał nas. Po prostu On tak zdecydował, tak Mu się spodobało i powołał nas dla siebie. Myśląc o tym zapieczętowaniu, to włączyłem sobie internet, wpisałem pierwsze słowo zapieczętowanie, wyskoczył mi artykuł, że ktoś w Niemczech, Komisja Europejska zrobiła kontrolę firmy i po prostu zapieczętowała drzwi, żeby te archiwum, które tam jest, nie zostało poruszone. No niestety okazało się tak, że podobno dostali jedyny klucz, ale później plomba była naruszona. Właściciele dostali tak wysoką karę, że szczerze powiedziawszy, jakby mogli, to by się wycofali z tego, żeby otwierać tą zapieczętowane drzwi. Tego po prostu się nie rusza. Dostali miliony kary. I te zapieczętowanie przez ducha ma różne, ma trzy takie znaczenia. W biblijnie, już bardziej przyglądając się temu, możemy skojarzyć zapieczętowanie z chociażby grobem pańskim. Co zrobili żołnierze rzymscy? Zapieczętowali go. Obawiali się, że ukną spisek jego uczniowie i wykradną ciało swojego mistrza. Zapieczętowali, prawdopodobnie owinęli sznurem i jakimś lakiem przypieczętowali ten sznur do skały. I to zapieczętowało cesarstwo rzymskie. Osoba, która by podchodziła do tego, wie, że tego się nie rusza. Po prostu tego się nie rusza, bo to cesarstwo, które rządzi, zapieczętowało to i nie ruszy tego z powodu strachu, obaw. Więc jest to zabezpieczenie. W Rzymian 8 rozdziale napotykamy takie słowa, 38 werset do 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ta miłość okazana właśnie przez Ducha, miłość Boża, którym potwierdzeniem jest Duch w nas, jest pewna. Drugi charakter tej pieczęci dotyczy uwierzytelnienia. No, jak powiedzmy list się kiedyś wysyłało, to przybijało się na laku pieczęć, że to jest od tej osoby, od właściciela tego znaku. I wiadomo, że ta wiadomość, która przychodzi, była po prostu kierowana od tej osoby. W drugim liście Koryntian, drugi rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział od 20 wersetu. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zatatek ducha do serc naszych. Duch Święty w człowieku wierzącym jest uwiarygodnieniem tego, że jest Boży, że należy do Boga. I trzecie, podobne temu, jest właśnie, dotyczy własności. Oznaczenie opieczętowania często oznakowało się krowy, czy też niewolników, że należą do kogoś. Taka była forma też opieczętowania. I chociażby w Efezjan, w 4:30 możemy przeczytać o tym zapieczętowaniu. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jesteśmy Jego własnością, na dzień odkupienia zapieczętowani. I choć teraz nie doświadczamy może jeszcze w takiej pełni, w której będziemy doświadczać Bożego panowania, tego, kim Bóg jest, to już w tym momencie możemy pokładać ufność w tym, że właśnie będąc zapieczętowani przez Ducha Świętego, przez samego Boga, będziemy doświadczać w przyszłości tego, co On ma dla nas przygotowane, że nas zachował dla siebie. Jesteśmy Jego własnością. Zatem mamy do tej pory dwie rzeczy, za które możemy być wdzięczni i za które możemy uwielbiać Boga. Za to, że nas usynowił, wykupił nas. I to nie było gratis, to go drogo kosztowało. I też zapieczętował nas, zabezpieczył nas poprzez Ducha Świętego, którego nam dał. I przeczytamy teraz już do końca rozdziału pierwszego, od 15:00. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkich wypełnia. W tym fragmencie napotykamy na kilka rzeczy, na świętych. Też w Google wpisałem konkordancja biblijna, święty w Nowym Testamencie. I jak się przyjrzeć temu, gdzie wyrzuca słowo święty w listach w Nowym Testamencie, to listy nigdy nie były adresowane, nie ma tam użytego słowa święty do człowieka wierzącego, że zwracam się do świętego tego konkretnego świętego. Zawsze jest w liczbie mnogiej. Paweł pisze do świętych. I co nam to mówi? Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu 15:00. I o miłości do wszystkich świętych. Paweł mówi o miłości do wszystkich świętych. O tym, że jako święci stanowimy grupę. Nie jesteśmy pojedynczymi elektronami, że możemy sobie funkcjonować samemu. Paweł zwraca się do świętych, jako do społeczności ludzi wierzących. I nie rozpoznaje on, nie pada nigdzie słowo w jego listach święty do pojedynczej osoby, żeby do niej kierował list. On kieruje do świętych, do Kościoła. I choć oczywiście dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego ofierze, każdy z nas stał się święty, pojednany, oddzielony dla Boga, tak jako święci jesteśmy oddzieloni jako Kościół dla Niego, jako zgromadzenie wierzących. I można by sobie myśleć, że Efes, będąc w tak ciężkiej sytuacji, spowoduje u Pawła, że będzie się modlił o uwolnienie od problemów od razu, o ratunek od ludzi. Ale o co on tak naprawdę się modli? Nie przestaję po pierwsze dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Pomyślmy o tym, w jaki sposób modlimy się też o inne osoby, o samych siebie. Co jest dla nas kluczowym punktem w różnych sytuacjach życiowych? Oczywiście nie mówię tego, że nie powinniśmy się modlić o różne problemy. Bóg jest zaopatrzycielem, On zaopatruje. To On jest lekarzem. Paweł, za sprawą Pawła działo się wiele cudów, uzdrawiał. Bóg ma moc uczynić wszystko, co chce. Ale pytanie, które chcę postawić, to jest to, w jaki sposób patrzymy na to, co jest dla nas najważniejsze. Czy nasze poznanie Boga, czy po prostu rozwiązanie naszych problemów. I w momencie, kiedy poznajemy wielkiego Boga, który uzdrawia, uwalnia, w którym mamy zbawienie, tak naprawdę, choć ten nasz zewnętrzny człowiek może niszczyć, to ten wewnętrzny się umacnia mocą Bożą, wynikającą z poznania tego, kim Bóg jest, tego, co uczynił dla nas, w tym, że w różnych zmartwieniach, przeciwnościach, to w Nim możemy położyć naszą ufność. W tym, że zostało nam przebaczone, zostaliśmy oddzieleni od grzechu, zostaliśmy wykupieni przez Niego i zapieczętowani, zostaliśmy Jego własnością. I myślę, że podobnie jak Paweł o to się modlił dla Efezjan, którzy doświadczali różnych problemów w otoczeniu, tak myślę, że chciałbym po prostu zachęcić nas, byśmy trwali w modlitwie o to, byśmy poznawali Boga, to takim, jakim On jest, by to było głównym naszym motorem napędowym, a problemy, no, będą, Bóg będzie je rozwiązywał. Po prostu. I myślę też, modląc się o siebie nawzajem, nie tylko o siebie samych, bo Paweł modli tutaj się o Efezjan. Czy dziękujemy za siebie nawzajem? Za to, co Bóg uczynił w życiu osób nas otaczających, że to On wykupił nas za to, że nas pojednał ze sobą, nawzajem za to, że jesteśmy oddzieleni dla Niego, by być w miłości, byśmy poznawali Go. Także na zakończenie pozwólcie, że powtórzę zdanie, które powiedziałem na początku, że problemem nie jest wielkość problemów, ale problemem jest to, że jest zbyt mała wiara w Boga. Wiara zbyt małego Boga, który nie dosięga w naszym mniemaniu czasami problemów, a Jego moc działa od początku, jeszcze zanim zaczęliśmy istnieć, jest w stanie przebaczyć nam i nas przygotować na dzień odkupienia. Amen.